Dzisiaj Angela Węcka w audycji Lady Gada, czyli kobiety przy mikrofonie, rozmawia ze mną o niepłodności i o swojej książce Klub Jednej Kreski. W zasadzie to ta książka miała być takim tłem do opowiedzenia tej naszej historii o niepłodności. Chciałabym się ciebie zapytać teraz tak wprost, co było najtrudniejsze dla ciebie w tym całym procesie? To, że nie możesz mieć dziecka, czy to, że nie ma wokół ciebie ludzi, którzy potrafią cię w tym wesprzeć?
W sumie to i to. Oczywiście ten koszt, że nie mam tego dziecka i być może nigdy mieć go nie będę, a być może będę, to wszystko zależy, bo to jest tak naprawdę droga, która się nie kończy. To właśnie bardzo trudne było to, jak powiedzieć ludziom, że co miesiąc przeżywam tę samą żałobę. Jak powiedzieć ludziom, że przeżywam tę żałobę na przykład przy każdym nieudanym in vitro, przy nieudanym transferze, przy stratach na poziomie właśnie zarodka. Jak wytłumaczyć ludziom, dla których żałoba jest bardzo ważnym tematem, bo żałoba jest jednym z najważniejszych tematów w naszym życiu, jak wytłumaczyć, że ja już przechodzę tą żałobę, że ja już tęsknię i że ja już mam prawo do tego, żeby płakać i żeby tego mojego doświadczenia nie wkładać do takiego pudełka, no stało się, tak się dzieje. I to jest bardzo trudne, żeby ludziom wytłumaczyć, że my możemy opowiadać o tej niepłodności. Ciężko się tego słucha, wiadomo, ale że też jak promowałam książkę, to właśnie wstawiałam posty, że przy stole tym świątecznym, jeżeli ktoś nas zapyta właśnie o starania, zwłaszcza takim niezbyt przyjemnym tonem, z jakimś nieśmiesznym żartem dla nas, to mamy pełne prawo odpowiedzieć mu prawdę, jeżeli się na tyle czujemy. Nieważne, że ludzie poczują się źle, to jest nasza prawda. Nie możemy mieć dziecka, straciliśmy dziecko miesiąc temu, albo nie jesteśmy w stanie podejść do in vitro, bo cały czas wychodzą nam nowe problemy, albo nie jesteśmy w stanie pogłębić już diagnostyki, ponieważ nie mamy na to pieniędzy, co też tak naprawdę spowalnia ten proces. Więc najtrudniejsze jest to, jak pokazać światu, że to jest bardzo duży problem dla wielu par i jak pokazać światu, w jaki sposób może się z nami też komunikować, rozmawiać, że słowa będzie dobrze, albo że nie przejmuj się, jedź na wakacje. To wszystko nam nie pomaga, bo zwłaszcza wieloletniej staraczki, my tego wszystkiego próbowaliśmy. Ja z mężem byłam na wakacjach chyba 10 razy, absolutnie nic się nie stało, to drink z palemką absolutnie po prostu nie działa, ale fajnie, jeżeli ktoś, na przykład po przeczytaniu właśnie Klubu Jednej Kreski, bo też tam opisywałam takie sytuacje, poczuje, że po prostu chce siąść obok tej osoby i zapytać ją tak po prostu, jak się czujesz w tym wszystkim, czy chcesz porozmawiać. To jest dla nas dużo lepszy sygnał, bo czasami możemy po prostu powiedzieć, że nie chcemy rozmawiać, ale my to doceniamy, że ktoś to po prostu, że ktoś nas zauważył w tym bólu, że nikt tego bólu nie zbagatelizował.
Tak, ja mam takie wrażenie, że ludzie nie lubią takiego dyskomfortu i dlatego często pewne rzeczy obraca się w żart, prawda? Że to takie przecież to taka lekka sprawa, proszę się nie przejmować i tak dalej. No właśnie, ale też mówiłaś właśnie wtedy o tej izolacji, że ludzie się izolują od rodziny, od przyjaciół, bo mają dosyć już takich przytyków, a wystarczy po prostu zapytać, jak się czujesz, jak ci pomóc, jak cię wesprzeć, co ci powiedzieć. Więc jakby to są takie rzeczy, które są ważne. Plus pewnie jak promowałaś swoją książkę w internecie, to oczywiście zdarzały się rady od internetowych wujków, którzy wiedzą lepiej.
O, oczywiście.
Jak poradzić sobie z czymś takim? Umiałaś już odsiać te emocje? No bo jakby już i tak dużo masz na głowie. Jak można sobie odpuścić tych ludzi, którzy tak naprawdę nie mają o tym zielonego pojęcia? Nie wiem, odpisywałaś im, blokowałaś. Jak w tym wszystkim zachować jednak zdrową głowę, próbując tłumaczyć ludziom na okrągło, jak należy o tym rozmawiać?
To zależy. Zależy też od rodzaju konwersacji człowieka. Ja staram się już nie odpisywać na właśnie takie klasyczne zagrania, takie chamskie. Jeżeli coś jest związanego z wulgaryzmami, to oczywiście blokuję. Natomiast jeżeli jest to po prostu osoba, która widzę, że jest trochę nieświadoma w tym temacie, to tłumaczę. Jeżeli mam gorszy humor, to oczywiście jak widzę posty pod in vitro związanymi z politycznymi sprawami, no bo wiadomo to, że mamy finansowanie, też jest troszeczkę kwestią polityczną, to czasami zdarza mi się jeszcze tłumaczyć ludziom, że nie, in vitro to nie jest zabijanie dzieci nienarodzonych, że to nie jest pozbywanie się zarodków. Tu wszystko absolutnie musi działać jak w zegarku, a część klinik nawet nie chce badać zarodków, żeby właśnie uniknąć takowej selekcji. Więc tak naprawdę staram się omijać takich ludzi i właśnie wspomniałaś o tym, że w internecie mogę napotkać takie osoby. Ja napotkałam takie osoby na żywo. W ciągu swojej takiej drogi takiej marketingowej, bardziej takiej aktywnej przy premierze w październiku, listopadzie byłam na przykład na targach książki w Krakowie. z wydawnictwem, bo prowadzę też swoje wydawnictwo, i z moją książką. Podeszły dwie takie starsze panie, w sensie starsze, koło 50 bardziej niż młodsze, takie 20-latki, bardziej 50-latki. No i sięgnęły po moją książkę, zainteresowała je oczywiście tytuł, który jest dość troszeczkę czasami kontrowersyjny, bo kojarzy się osobom niezwiązanym w ogóle z niepłodnością, z narkotykami bardziej. To też jest w ogóle taka zabawna perspektywa, że nie byłam pewnie, nie miałam pojęcia, że w ogóle ktoś może tak odebrać ten tytuł. Przychodzą te panie i mówią, że kiedy opowiadam o swojej książce, przerywają mi w pewnym momencie, mówią, że o niepłodności to w sumie nie powinno się pisać. Troszkę mnie zatkało. To było takie dość szokujące. Nie do końca wiem, czy dobrze usłyszałam, więc zaczęłam mówić, że nie, właśnie warto pisać o takich tematach, bo ja, kiedy byłam w trudnym momencie swojego życia, znalazłam tylko dwie książki o niepłodności, które i tak nie dały mi takiego ukojenia, jakiego potrzebowałam, bo na przykład bardziej skupiały się na warstwie miłosnej między bohaterami, albo bardziej był to temat taki drugoplanowy, nie był taki pierwszy, nie był taki najważniejszy, tak jak chciałam poczuć. Ale pani stwierdziła, że to jest taki niedelikatny temat, że on jest trochę za trudny i nie powinno się o nim mówić. Więc to mi dało bardzo dużo do myślenia, dlatego chciałam właśnie być jak na największej ilości wywiadów, podcastów, bo chcę po prostu o tym mówić, że my tutaj jesteśmy w tej niepłodności. To jest nasza rzeczywistość i to, że ktoś stwierdzi, że to jest dla niego niedelikatny temat, to jest w porządku. Ale to nie znaczy, że mamy właśnie nie mieć swojej reprezentacji w serialach, w filmach, w książkach, bo my jej potrzebujemy. Myślę, że coraz więcej osób będzie tego potrzebować, bo bardzo długo, przez lata, ja gnieździłam się w takiej norze, że nie mogę nikomu powiedzieć, że się staramy o dziecko, że nikt tego nie zrozumie, że nikt tego nie chce słuchać, że osoby, z którymi się właśnie zadawałam, przyjaźniłam, one miały dzieci i nie chciałam też ich zarzucać tymi emocjami. Teraz, po tych latach niepłodności, po książce, po reakcjach ludzi, widzę, że to był bardzo dobry krok i chcę, żeby właśnie i w internecie, i w rzeczywistości, żeby ten temat wybrzmiewał, pomimo że to jest czasami trudne i duże emocje ma się po takich spotkaniach.
Chciałabym porozmawiać też o mitach związanych z niepłodnością, ale o tym sobie porozmawiamy w kolejnym wejściu. Teraz piosenka.